usługiwania, odkrywania służby. I chciałbym, żebyśmy teraz obejrzeli taki krótki filmik jeszcze pokazujący istotę przywództwa, istotę liderstwa. Wygrywają tylko ci, którzy wystartują i nie podają się. Amen. Bracia i siostry, naszym przeznaczeniem jest być liderami każdego z nas. Wiecie o tym? Wiecie o tym, czy nie? Nie wiecie? Od 2 tygodni o tym mówimy bardzo głośno i wyraźnie. Moi drodzy, w chrześcijaństwo wpisane jest przywództwo. Wpisane jest liderstwo. Co to znaczy, że jestem światłością świata? Co to znaczy, że jesteśmy solą dla ziemi? To właśnie znaczy przywództwo. To znaczy właśnie pociąganie ludzi za sobą. Gdzie my ich pociągamy? Pociągamy ich do Jezusa. To znaczy być w Jezusie, to znaczy być na szczycie. Amen? Tak jest? Tak, tu mnie tam słyszą? Tak? Tak właśnie jest. To jest nasze powołanie. Aby iść, aby innych pociągać ze sobą. A więc dzisiejszy temat będzie dotyczył tego, w jaki sposób ja mogę odkryć swoją służbę, w jaki sposób znaleźć miejsce do posługiwania. Bo chyba myślę, że prawdą jest dla każdego z nas, że w sercu każdego chrześcijanina jest takie pragnienie, aby być częścią niezwykłego Kościoła. Amen? Tak właśnie jest. W jakim chcesz być kościele? Byle jakim? Takim, który jest? Który po prostu tylko jest? czy nie ma w Twoim sercu marzenia, że chce być w niezwykłym kościele? Macie takie marzenia? Ej, bracia i siostry, obudź się! Mi na tym zależy, aby Kościół na Świńcy był niezwykły, był inny niż wszystkie, był wyjątkowy. I wiecie, to jest dobre marzenie. To jest dobre marzenie, ale może się okazać jedynie mrzonką i złudzeniem, jeśli myślimy, że taki Kościół istnieje gdzieś tam za siódmą górą, za siódmą rzeką, tam gdzieś daleko, gdzie są wszyscy wspaniali, niezwykli, niesamowici, kochają wszystko i wszystkich. Gdzieś tam. I wiesz co? Kiedy człowiek ulega takim nierealnym marzeniom, w jego sercu przychodzi bardzo wielka szkoda. Bo wiesz, nie dostrzegasz wtedy, że w naturze Kościoła jest bycie czymś niesamowitym. To jest natura Kościoła. Bramy piekielne go nie przemogą. Kościół jest zwycięski w Jezusie Chrystusie. Kiedy jesteś w Kościele, jesteś częścią czegoś niesamowitego już teraz. Amen? Nie musisz szukać gdzieś za górami i za lasami. Co więcej, ten Kościół, którym jesteś, to jest oblubnica samego Pana Jezusa Chrystusa, który się o nią troszczy i nią pielęgnuje. Ale wiesz, kiedy tylko masz takie mrzonki, to przestajesz dostrzegać, że właśnie już jesteś częścią tego Kościoła. A wiecie, jaki jest tego skutek negatywny? Kiedy tylko marzysz, tylko kiedy gdzieś tam sobie szukasz, wiesz, co się dzieje? Ludzie są jak zahibernowani. Ludzie są jakby wyłączeni. Są nieaktywni. Bo myślą, że gdzieś tam. Jak mówił jeden z pastorów, Mark Gungor, jest taka tendencja w naszych sercach, że zawsze myślimy, że u sąsiadów jest trawa bardziej zielona i wszyscy inni mają lepiej niż my. I on to opowiadał w kontekście małżeństwa, że są kobiety, które marzą o takim jedynym, cudownym, wspaniałym, niezwykłym mężu. I jakoś tak się składa, że ten jedyny, niezwykły, wspaniały mąż jest ciągle gdzieś tam. Ona ma tylko zwykłego tam Janka czy Staszka, przeciętnego, takiego, ale gdzieś tam jest taki niezwykły, wspaniały, cudowny rycerz w białej zbroi. I wszystkiego mają tylko nie ja. I nieraz tak właśnie jest z kościołami. Wydaje nam się, że tam, gdzie nas nie ma, tam są takie wspaniałe, niezwykłe kościoły. Och, gdzież one są? Bracie i siostro, chcę ci coś bardzo powiedzieć. Jak tak będziesz myślał, nigdy nie będziesz aktywny tutaj. Będziesz jak zahibernowany. Będziesz jak ślepiec, który nie widzi, że ten niezwykły kościół jest tutaj. Ten niezwykły Kościół jest tutaj. Ojej, jest nas trzy osoby, chwała Bogu. Reszta się dziwi, naprawdę? Tak, to jest Twój Kościół, prawdziwe ciało Chrystusa w tym mieście, które jest niezwykłe. A jesteś Jego częścią. Powiem takie hasło, bracie i siostro, obudź się. Obudź się, zobacz, gdzie jesteś, gdzie żyjesz, do czego Cię Bóg powołuje, bo ten Kościół jest tu. Co decyduje o tym, że Kościół jest niesamowity? Wbrew pozorom tutaj nie chodzi o to, że będziemy mieli jakieś tam, nie wiem co, mega światła, mega muzykę, mega pastorów, mega wszystko, mega. Tu nie chodzi o to. Kiedy Kościół jest niesamowity? Wtedy, kiedy jest użyteczny dla Pana Jezusa Chrystusa. Czy wiecie, że jak Chińczyki śpiewają na wiosce, to śpiewają wszyscy i tam jest ich 200, 300 bez mikrofonów. Ja widziałem to na filmie, ale naprawdę tak dają, że nam się aż mury trzęsą. Ciekawe, co ich motywuje? To nie od siły głośników zależy siła Kościoła, tylko od siły serc. Musimy o tym pamiętać. A więc jeżeli Kościół jest użyteczny dla Pana, to on wtedy jest niesamowity. Co to znaczy użyteczny? To znaczy, że wykonuje tylko dwie rzeczy. Kocha Boga i kocha bliźnich. Tylko tyle. Może znowu się jesteś zdziwiony. Tylko tyle? Tak. Tylko tyle. Miłość Boga i bliźniego. To sprawia, że Kościół osiąga swój cel, do którego jest posłany. I ten stopień niesamowitości zależy od stopnia zaangażowania się jego członków w służbę. A więc im więcej nas zaangażowanych jest, tym Kościół jest bardziej użyteczny. Dlatego tak ważne jest to, abyś odkrył swoją służbę i służył, aby całe ciało w tym mieście mogło usługiwać. Wczoraj tutaj mieliśmy spotkanie całodniowe, Dzień Nowej Szansy. Z miasta było gdzieś około 30 osób. Następnych 30 to byli wolontariusze obsługujący. I posłuchajcie jedną rzecz. Gdyby to miała tylko zrobić Ania Kułakowska, nie zrobiłaby tego. Nie ma szans. Ale wsparło ją około 30 innych osób tutaj na sali, a jeszcze inni, którzy gotowali posiłki, a jeszcze inni, którzy robili ciasta i tak dalej. To było wspólne dzieło. Wspólne dzieło. Dlatego wczoraj żeśmy się cieszyli z tym, że z tego powodu, że 6 osób pojednało się z Jezusem Chrystusem. Chwała Bogu. Czy nie jest to niesamowite? To jest niesamowite. Wczoraj niebo cieszyło się 6 razy. I to byli ludzie naprawdę o ciężkim życiowym doświadczeniu, w trudnych sytuacjach, ale odpowiedzieli na to wyzwanie. Nie wydarzyłoby się to, gdyby tylko jedna osoba chciała to przeprowadzić. A więc im więcej nas usługuje, tym Kościół jest bardziej użyteczny. I zauważyłem, że niektórzy mają dylemat. Chcą służyć, ale nie wiedzą gdzie, nie wiedzą co mają robić. I mam nadzieję, że dzisiejsze słowo w jakiś sposób pomoże nam to odkryć. Nie wiem, czy pamiętacie takie hasło z tego filmiku. Żeby wystartować, to co? Żeby dojść do celu, musisz wystartować. Nic nie dzieje się bez pierwszego kroku. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. A więc punktem startu jest odkrycie twojej służby. Gdzie mam służyć? Kiedy patrzymy do Nowego Testamentu, pierwszy do Koryntian mówi bardzo jasno, że każdy członek Kościoła, jeżeli należysz do Pana Jezusa, jesteś nowonarodzonym chrześcijanem i ochrzczonym, jesteś częścią Jego ciała. I Biblia mówi, że każdy członek jest sługą w ciele Chrystusa. Nie ma tutaj widzów i nie ma tutaj aktorów. Nie ma tutaj biernych i czynnych, zaangażowanych i nie. Jezus, kiedy mówi o swoim ciele, ma to na myśli, że każdy członek usługuje. Każdy. Co więcej, Biblia nam mówi, że każdy z nas ma inną funkcję. Do czegoś innego jest powołany. Co więcej, Pismo Święte mówi, że służba każdego z nas, z tych członków, jest ważna. Jest ważna. Nie ma gorszej, lepszej służby. To nieprawda, że lepszą służbą jest stanie za tym pulpitem, a gorszą stanie jest przy drzwiach. Ja się z tym nie zgadzam. Wiecie dlaczego? Bo zanim człowiek wysłucha kazania, najpierw tam jest przywitany. I tam jest możliwość już mówić o miłości Bożej, o Jezusie, uśmiechnąć się do tej osoby, podać mu rękę. Tam jest punkt najważniejszy. Dla tych, którzy wchodzą przez te drzwi. Bo zanim oni tam przejdą od tych drzwi do ławki i posłuchają do kazania, mija około 40 minut. Tam jest punkt newralgiczny. A więc tam jest również ważna służba pozyskiwania ludzi. I czwarta prawda płynąca z Biblii jest taka. Każdy członek jest powiązany z pozostałymi. Działamy jako ciało Chrystusowe. Nie w oderwaniu, nie w rozczłonkowaniu, ale jako całe ciało. A więc jesteśmy sługami, wszyscy, każdy ma inną funkcję, każda służba jest ważna i każdy z nas jest powiązany z innymi członkami. I wtedy jest to silny Kościół. Wtedy to jest mocny Kościół. A więc jak mogę odkryć swoją służbę? Myślę, że są takie dwa najważniejsze sposoby odkrywania miejsca swojej służby. Pierwszy z nich to jest sposób przez Boże objawienie. Duch Święty mówi nam wyraźnie, gdzie i jak mamy usługiwać. Do tego może użyć Pisma Świętego, do tego może użyć proroków czy prorożego słowa. Może dać nam taką myśl natchnioną, dać nam widzenie albo sen. W różny sposób. Duch Święty do nas mówi i kiedy daje nam takie objawienie, to wtedy w twoim sercu coś się dzieje. Ty dokładnie wiesz, że to było to, co chciałbyś robić. A więc jest to pewna taka tożsamość. nagle sobie zdaję sprawę, że nie wiedziałeś, jak to nazwać, ale dzięki objawieniu to jest właśnie to, co chcesz robić. I w taki sposób właśnie na przykład Paweł apostoł odebrał z objawienia Bożego charakter swojej służby. W Dziejach Apostolskich, w 26 rozdziale, w wierszach od 12 do 18 czytamy tę historię, w jaki sposób Paweł apostoł odebrał swoje posługiwanie od Pana. Posłuchajmy tej relacji. W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem o królu w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem: kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których Ci się pokażę. Wybawię Cię od ludu tego i od pogan, do których Cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. A więc mamy bardzo prosty, czy bardzo czytelny przykład tego, że Pan może nam objawić swoją wolę, a może inaczej, objawić miejsce naszej służby w taki właśnie sposób. Poprzez objawienie. Jego uczeń Pawła, Tymoteusz, swoją służbę odebrał również przez proroctwo. Czytamy o tym w 1 Tymoteusza. Ten nakaz daje ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój. A więc, bracie i siostro, jeżeli nie wiesz, gdzie ma służyć, możesz to odkryć, modląc się o Boże objawienie przez Pana miejsca twojej służby. Amen? Możesz tak to odkryć. Ale chciałbym od razu powiedzieć, że wbrew pozorom nie jest to łatwiejszy sposób na odkrywanie swojej służby. Wiecie dlaczego? Nieraz słyszałem takie stwierdzenia. Pan mi powiedział, Pan mi objawił, że mam robić to i to i to i to, a potem okazuje się, że ta osoba tego i tak nie robi. Ja mówię, czemu tego nie robisz? A no bo dokładnie nie wiem, czy to jest wola Boża, czy może to był mój głos, moje marzenia i takie tam wątpliwości. Tak bywa. Tak bywa, że przychodzi diabeł i zasiewa wątpliwości. I jaki jest tego skutek? Paraliżuje to nasze działanie. A tym bardziej, że kiedy o coś się modlisz i niech to nie będzie zgodne z twoją wolą czy twoimi marzeniami, tylko z Bożą, to masz w ogóle dylemat. Ha, ale ja bym chciał coś innego robić. No ale Bóg mówi, ale ja Ciebie tutaj chcę użyć. Rozumiesz? I potem masz dylematy. Bóg czy nie Bóg, Duch Święty czy nie? I przychodzi paraliż, nie dzieje się nic. A więc może być sposób objawienia służby przez Pana. Ale też jest inny sposób odkrywania swojej służby poprzez to, że współdziałamy z Bogiem. Odkrywamy to jakby z innej strony. W jaki sposób? Współdziałając z Panem. List do Rzymian mówi tak, 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. A więc mogę odkryć swoją służbę poprzez pryzmat swoich talentów, swoich darów. Rozważam na ten temat, zastanawiam się, czym mnie Bóg obdarzył, czym Bóg mnie napełnił. I to może być taki, w cudzysłowie, kwestionariusz odkrycia. A więc możemy zbadać swoje serce poprzez pewne pytania, poprzez pewne kryteria, czy to jest nasza służba. I słuchajcie, odkrywanie służby według kryteriów jest bardzo biblijne. Bardzo biblijne. Na przykład zarówno i Tytus, i Tymoteusz otrzymali od Pawła apostoła zestaw kryteriów, kto może być pastorem, kto może być biskupem, kto może być prezbiterem, kto może być diakonem, kto może być diakonisą. I pamiętacie, na przykład Paweł napisał do Tymoteusza, jeżeli ktoś się o biskupstwo ubiega, to musi być tak, mężem nienagannym, jednej żony, uczciwym, niepijakiem i tak dalej. I tam cała lista kryteriów, na podstawie których ktoś mógł być w takiej służby skierowany. A więc współdziałając z Bogiem, odkrywając swoje serce, badając swoje talenty, swoje obdarowania, możemy określić nasze predyspozycje do konkretnej służby. Bo każdy z nas, bracia i siostry, otrzymał od Boga dary i talenty. Amen? Ja nie wiem, jak to jest, ale czasami bywa tak, że kiedy prosimy kogoś o jakąś pomoc czy jakąś służbę, to mówi, ale bracie, ja nie mam talentów, są inni bardziej utalentowani, bardziej obdarowani, to ich poproś. No bo ja taki jestem biedny, mały żuczek, po prostu w ogóle, no, porażka. Chwała Bogu, że Bóg mnie w ogóle zbawił i że tu mogę być, ale gdzieś jakie dary, jakie obdarowania. I takie mamy niebiblijne, fałszywe przekonanie, które jest kłamstwem. Ponieważ Biblia mi bardzo wyraźnie, że każdy otrzymał od Boga dary i talenty. Każdy. Słuchajcie to słowo karty? To znaczy również i ty. To znaczy również i ja. Napisał o tym Piotr Apostoł, kiedy czytamy w jego liście. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Dlatego mam pytanie. Czy wiesz, jakie masz dary? Czy wiesz, czym Bóg łaskawie cię obdarzył? Czy poświęciłeś już czas, aby te rzeczy zbadać i rozważyć? Dlaczego? Bo Bóg nie daje nam czegoś po to, żeby to było nieużywane. To znaczy, że jeżeli nas wyznaczył na szafarzy rozlicznej łaski Bożej, to pewnego dnia jako szafarzy nas z tego rozliczy. I nie będzie, że nie wiedziałeś. Nie będzie, że nie czułeś, że nie myślałeś, ponieważ kiedy czytasz Boże Słowo, ono mówi, każdy otrzymał dary, każdy jest powołany do służby i każdy będzie z tego rozliczony. Ja nie jestem zbyt długo osobą wierzącą, ale według moich doświadczeń, według tego, co wiem, więcej jest ludzi w kościołach, którzy dokładnie wiedzą, czy Bóg ich obdarzył, jakie mają powołanie, gdzie jest miejsce ich służby, a nie służą, a mimo to nie służą, niż tych, którzy tego w ogóle nie wiedzą. Wiecie dlaczego? Bo ja wierzę cały czas w to, że Duch Święty do nas przemawia. Tak, Boże dzieci? Przemawia. W różny sposób, ale przemawia. I kiedy szukamy Bożej woli, On nam tę wolę swoją okazuje, pokazuje, daje nam o tym przekonanie. Jak to jest? Jak to jest, że ludzie wiedzą, jak mają służyć, w czym powinni służyć, a tego nie robią? Jest to jedna z zagadek biblijnych. Jeden z takich znanych ludzi, Salomon, jak czytacie przy jego przypowieści, tam również pisał o zagadkach, na które nie ma odpowiedzi. Mówił tam o tym, że nie rozumie szlaku orła na niebie, okrętu po wodzie, obcowania kobiety z mężczyzną. A ja bym dodał jeszcze, a ja nie rozumiem, jak to jest, jaki jest sens poznania służby i niesłużenia. Tylko żeby wiedzieć, jaki to jest sens. Znać swoją służbę i nie służyć. Moi kochani, ale niezależnie od tego, czy odkryjesz swoją służbę z objawienia Bożego, czy też z objawienia Bożego Słowa, czy odkryjesz w inny sposób, z Bogiem współdziałając, ważne jest to, do tego, by móc skutecznie służyć. Ważna jest pewna dyspozycja naszego serca, które nie da się po prostu ominąć. Osoby, które służą, powinny takie serce mieć. A o jakim sercu mówi Paweł Apostoł, zaraz sobie odczytamy. Otwórzmy sobie list do Rzymian, 12 rozdział, od 1 do 8 i ten wiersz, ten werset sobie, ten fragment sobie teraz dokładniej omówimy. A więc wymagania dla serca, postawa serca w służbie. List do Rzymian, 12, od 1 do 8. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali z ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech czyni to z radością. Te 8 wierszy pokazują jakby w taki skondensowany sposób predyspozycję serca, które chce służyć Panu. Po pierwsze czytamy 12:1 w tym fragmencie. Wzywam was wtedy, bracia, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Pierwsza rzecz dla każdego, kto chce służyć, to jest poświęcenie samego siebie. Nie da się służyć bez poświęcenia samego siebie, swojego ciała, jak mówi w tym momencie Paweł Apostoł. A więc w moim sercu zapada decyzja. Tak, Panie, pójdę za Tobą. Poświęcenie siebie to znaczy dokładnie tyle, że już nie moje plany, nie moja wola, nie moje rozważania decydują o drodze mojego życia. To znaczy pójść za Jezusem. To znaczy, że nie zawsze droga, którą będę szedł, będzie mi się podobać. To znaczy, że nie zawsze, nawet że się tam będę źle czuł, czy się nie będę tam w ogóle czuł, że to nie jest droga Pańska. Poświęcenie ciała. Poświęcenie swojego ciała jest bardzo ważne. Nie Twoja wola, ale moja. I wiecie, często w sferze deklaracji jesteśmy w tym bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Kto kocha Jezusa? Wszyscy. Kto chce pełnić Jego wolę? Wszyscy. I tak każdy może tutaj takie być głosowanie, jak w Sejmie. Kto za? Kto za? Kto za? I wszyscy machają. Halleluja. Tylko wiecie co? Za tymi słowami idą czyny. I na tym polega ofiara żywa. Że jutro będę robił to, co mówiłem dzisiaj. Amen? Że jutro pójdę tam, gdzie On chce. Że jutro zrobię to, czego Pan ode mnie oczekuje. To jest poświęcenie siebie. To jest poświęcenie swojego ciała. Jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka powinna być duchowa służba wasza. A więc pierwszym krokiem jest to, chcę i poświęcę siebie dla Jezusa. Dlaczego to jest tak ważne? Bo wiesz co, bracie i siostro, pewnego razu Jezus poświęcił swoje życie za ciebie. Zobacz, Bóg wzywa nas do złożenia ofiary żywej, ale On złożył ofiarę śmiertelną. To jest ta różnica. On umarł za ciebie i za mnie. On złożył ofiarę śmiertelną za ciebie. A wzywa, abyś ty dla Niego teraz żył. A więc pierwszy krok, poświęcić swoje ciało. Druga rzecz, druga predyspozycja naszego serca to jest gotowość na eliminowanie konkurencyjnych rozrywek. 12:2 czytamy. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Pomyśl przez sekundkę, jak często nasze szlachetne postanowienia, nasze szlachetne myśli na temat służby Bogu, oddania się Jemu w realnym świecie przegrywały z telewizorem, z internetem, z jakimiś imprezami, rzeczami drugo-, trzecio-, czwartorzędnymi. Jak często tak się dzieje? A więc jeżeli chcesz służyć Bogu tak, jak On chce, poświęć swoje ciało, ale bądź na tyle zdeterminowany, aby wyeliminować konkurencyjne rozrywki, a świat nas nimi ciągle zasypuje. Wczoraj kilkadziesiąt osób podjęło decyzję, żeby poświęcić swoją sobotę dla Pana. Oddali swój czas i od 11 do 18 tutaj wiernie cały czas działali. Pomagali ludziom, którzy przyszli z zewnątrz. Skutkiem tego, wierzę też, było to, że te kilka osób pojednało się z Bogiem. Dzięki temu, że ktoś powiedział, tej soboty nie poświęcę dla siebie. Nie poświęcę dla sprzątania, gotowania, odwiedzania, wyjeżdżania, robienia zakupów, tylko oddam ją Panu. To było poświęcenie. Wyeliminowane inne rozrywki. Nawet jeżeli w telewizji był super jakiś tam program. Czy jeszcze coś bardziej innego, pociągającego? Bracie i siostro, świat zawsze ciebie będzie chciał tak zabawić, żebyś zapomniał, po co żyć na tym świecie. Zawsze. A więc eliminuj, wykluczaj konkurencyjne rozrywki. Nie upodabniajmy się do tego świata, ale się przemieniajmy przez odnowienie swego umysłu. A więc poświęcenie ciała, właściwe wybory. Trzecia bardzo ważna rzecz, to czytamy tutaj 12:3. Powiadam bowiem każdemu spośród was moc danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Co to znaczy? To znaczy, żebyśmy trzeźwo oceniali swoje możliwości. Bo nieraz spotykam się z takimi fantastami chrześcijańskimi, którzy wymyślają wspaniałe projekty. I zrobimy to, i zrobimy tamto, i zrobimy siamto. I dobrze by było, pastorze, gdybyś to zrobił. Bo ja jestem tylko od pomysłów. Bo ja mam tylko koncepcję, jak teraz to zrobić. Wiesz, tutaj zamówimy jakiś zespół, niech przyjadą. Tutaj będą 5000 ludzi na stadionie. Będzie świetnie, będzie rewelacja. Alleluja. Zrób to, zrób to, zrób to, bracie. To nie jest tak. To są mrzonki, a nie marzenia. To jest takie wirtualne, nic nieznaczące i tak dalej, ponieważ dopiero życie to wszystko koryguje. A więc, jeżeli masz takie marzenia, masz taką wiarę, że będzie, przyłóż ręce do pługa i ja ciebie będę wspierał. Ale nie czekaj, że będę twoje pomysły realizował. Bo jesteśmy sługami Pana, a nie jedni do drugich. A więc trzeźwo oceniać swoje możliwości. Wiem, na czym stoję, wiem, co Bóg mi dał, ale to chcę wykorzystywać w 100% dla Niego. Amen? Nawet jeżeli to będzie tylko otwieranie kościoła, to będzie tylko śpiewanie, tylko coś tam, nieważne. Chcę to, co mam, wykorzystywać w 100%. Znam swoje możliwości i kiedy będę w nich wierny, Bóg będzie je poszerzał. Tak to działa. Kto wiernym jest mały, to mały jest wiernym, przepraszam, będzie wierny także wielkim. Natomiast marzyciele, fantaści zaczynają zawsze od mega pomysłów. Ale w tych takich normalnych gdzieś ich nie ma. A więc trzeźwo oceniaj swoje możliwości. Czwarta rzecz to jest taka, czytamy o tym w liście do Rzymian 12:4-5. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jednych drugich. Co to znaczy? W kościele, a może inaczej, nie ma kościoła, jeżeli nie ma współpracy pomiędzy członkami. jest niemożliwe. Bóg nas tak stworzył, że jesteśmy ciałem jednym, połączonym. Różne mamy tu części, różne elementy. Palce, nogi, ręce, głowa i tak dalej, i tak dalej. I wszystko jest połączone razem i dzięki temu działa. Co by było, gdybym teraz kogoś z was rozczłonkował i ułożył głowę, tułów, nogi, co tam jeszcze? Aha, ręce. I mówi, i teraz niech nogi pójdą tam, a ręce niech przyjdą tutaj, a głowa niech się tam potoczy. Co by się wydarzyło? To rozczłonkowane ciało by leżało bez zmian, ponieważ jest podzielone, ponieważ nie ma czegoś, co je spaja razem. Nie ma czegoś, co się nazywa życiem w tym organizmie. Amen? A Paweł mówi, współpracujemy jedni z drugimi, ponieważ jesteśmy jednym ciałem. Połączonym, wzrastającym, usługującym. Nie byłoby najmniejszych szans, żeby się udał wczorajszy dzień, jeżeli by nie zaangażowało się tak wiele osób, które czyniły drobne, elementarne jakieś tam rzeczy, niby nieistotne, ale w całości to miało jeden potężny sens i cel i przeznaczenie. Tak działa Kościół. A więc nie ma służb gdzieś tam fruwających, oderwanych. One wszystkie służą dla jednego celu, żeby ciało było żywe, aktywne i przynosiło Jezusowi owoce. I czwarta rzecz w tym fragmencie dotyczy używania swoich darów. Czytamy 12:6-8. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Dar prorokowania, posługiwanie, nauczanie, napominanie, obdarowywanie, przywództwo, miłosierdzie i tak dalej. Chodzi o to, że jeżeli odkrywasz swoje dary, zacznij ich używać. Jeżeli masz jakieś obdarowanie od Pana, jakieś talenty, używaj ich. To jest bardzo ważna rzecz, bo wnosisz w ten sposób też życie do ciała. Używajmy tych rzeczy. Na temat używania swoich darów będziemy mówić za tydzień, ale teraz tylko tak gwoli zaznaczenia tej bardzo ważnej prawdy. Czyli tak, serce, które chce służyć zgodnie z Bożą wolą, z Bożą wizją, to człowiek, który poświęci swoje ciało, wybiera właściwie, jest świadomy swoich możliwości, współpracuje z innymi i używa swoich darów do służby. Co to znaczy? Bracie i siostro, nie jest najważniejszym, jakim jestem naczyniem, bylebym tylko był używany przez Pana. Napisano w Bożym Słowie, że są, w wielkim domu są różne naczynia. I do pospolitych, i do szlachetnych rzeczy. Są różne naczynia. Ale ja chcę być używany przez Niego. I mogę być, nie powiem czym, najmniejszym naczyniem, do rzeczy najbardziej pospolitych, byleby wykonać to, do czego mnie powołał Jezus. Amen? Mamy w domu trochę garnków, trochę talerzy. Super są to rzeczy. Możemy ugotować obiad, możemy talerz zjeść. Ale mamy też takie naczynie, którego nie ma we wszystkich domach. Mamy nocnik dla miłoszek. I wiecie co? Nocnika nic nie zastąpi innego. Żadne inne naczynie. Co to mi pokazało? Nocnik jest unikalny. Nie do zastąpienia, mimo że używany do bardzo pospolitej rzeczy. Każdy z nas jest unikalny. Każdy z nas jest nie do zastąpienia, mimo że nieraz myśli sobie w bardzo zły i niewłaściwy sposób. Czy wiesz, że na Ziemi żyje około 7 miliardów ludzi i każdy jest unikalny? Każdy jest niepowtarzalny? Każdy ma inne linie papilarne? Nie ma dwóch takich samych ludzi. Co to znaczy? Bóg stworzył cię w konkretnym celu, abyś wziął i wypełnił swoje posługiwanie. I nie wykręcisz się nigdy w życiu przed Bogiem, mówiąc, Boże, ja nie wiedziałem, nie miałem możliwości, pastor nie powiedział, w kościele o tym nie mówili, nie wiedziałem. Kiedy stańmy przy Bożym świetle i nas przeniknie, tak wiecie, jak potężny reflektor, to wszystko wyjdzie. Każde kłamstwo, nawet najbardziej szlachetne, albo najbardziej takie nieświadome, wszystko wyjdzie. A więc nie wykręcaj się w dziwny sposób, ale powiedz: Boże, dzisiaj biorę to na klatę. Chcę otwić swoją służbę i służyć. Chcę to robić, bo robię to dla Ciebie. Bo Ty mnie, Panie, powołałeś tego, abym Tobie służył. Ale żeby dojść do celu, to co? Musisz. Co musisz? Się ruszyć, wystartować. Tak, zrobić pierwszy krok. Jak to się stało, że dzisiaj tutaj wszyscy jesteście? Kto was tutaj przyniósł? A to może tak było. Panie, chcę być na muzealnej. I jesteś w ławce. Tak to było? Albo ktoś cię przywiózł na noszach. Przywieziemy cię, brata, do zboru. Nie. Każdy z was zrobił jedną prostą rzecz. Zaczął robić pierwsze kroki. Kroki do drzwi, kroki na klatkę schodową, kroki do samochodu, kroki tam, kroki siam, kroki tu. Tutaj cię przyniosły twoje własne nogi. Alleluja! Jeżeli chcesz dojść do zboru, to musisz wyjść z domu. Amen? Póki jeszcze nie ma transmisji internetowej. I chyba nie będzie w takim razie. A więc zobacz, jeżeli chcesz służyć, odkryj swoją służbę i zacznij to robić. Czekamy na Ciebie. Czekamy na Ciebie. Tam są takie karty kontaktowe dla wolontariuszy, telefony. Jeżeli chcesz służyć i czujesz, że Cię Duch Święty dotyka, zrób to. Bo pewnego dnia będziesz z tego rozliczony. A w Kościele Jezusa miejsce jest dla każdego i dla każdego jest i miejsce Jego służby. Amen? Nie ma jednej kategorii w Bożym Królestwie. Nie ma leni. Nawet nie ma świętych leni. Po prostu nie ma leni. Pracujemy dla Pana, jako Jego słudzy. Amen? I co więcej, Jezus mówi, a kiedy zrobisz to, co miałeś zrobić, to powiesz, i sługą nieużytecznym jestem. A więc, bracie i siostro, zachęcam, bądź mądrym słuchaczem, nie tylko posłuchaj, ale także to wykonaj słowo dzisiejsze. Żeby dojść do celu, musisz wystartować. Odkryj swoją służbę i służb, a Twój Kościół naprawdę będzie wspaniały. Amen? I chciałbym teraz, żebyśmy stali do modlitwy i to przynieśli w modlitwie. To dzisiejsze słowo, żeby nas Duch Święty zapieczętował, a nawet powiem więcej teraz, bo czuję to w swoim sercu, żeby nam Pan nie dał spokoju, dopóki tego nie wykonamy. Amen? Modlę się teraz o to, żebyś dzisiaj w nocy nie mógł spać. Żebyś miał bezsenność do 4 rano, jeżeli będziesz się Bogu opierał i wierzchał. Ale kiedy powiesz, tak, Panie, chcę Ci służyć, śpij błogosławiony do samego rana. Słuchajcie, tutaj nie ma żartów. To nie są żarty, to jest prawda, najświętsza prawda. Jesteśmy powołani do usługiwania i będziemy z tego rozliczeni. A więc zachęcam. Halleluja. Ojcze, tak modlę się teraz o to, aby to dzisiejsze słowo, które było błogosławione, dotykało głęboko naszych serc. Panie, dotykaj mojego serca. Panie, ja Tobie chcę służyć. Panie, służę Ci lepiej, pod każdym, Panie, względem. Ojcze, modlę się szczególnie o tych, którzy jeszcze gdzieś są, Panie, pogubieni, którzy jeszcze gdzieś, Panie, nie wykorzystują tego potencjału, jaki w nich złożyłeś. Panie, modlę się o to, aby ten zbór, Panie, był zborem usługującym w 100%, Panie. Aby każdy członek tej społeczności, Panie, działał zgodnie ze swoim powołaniem, swoim przeznaczeniem, swoim obdarowaniem. Panie, aby tutaj nie było świętych leni. Ojcze, modlę się o to, abyś Ty nas dotykał. Panie, modlę się o to, aby Twój Duch Święty nas przekonywał, zachęcał, pobudzał do tego, abyśmy szli w tym obdarowaniu, jakie Ty nam dałeś. Ja dziękuję Ci, Panie, że nikt nie zastąpi nas w tym miejscu, jakie Ty nam przeznaczyłeś, ponieważ ono jest dla nas unikalne, jedyne, niepowtarzalne. To jest nasze miejsce, to jest Twoje miejsce, to jest miejsce każdego z nas. Dlatego, Ojcze, modlę się o to, aby Twój Duch Święty poruszył teraz serce każdego z nas. I dziękuję Ci, że możemy też dziękować Ci, Panie, za to, że możemy Tobie służyć. I Ojcze, modlimy się o tych, którzy jeszcze nie wiedzą, którzy się jeszcze szukają. Panie, modlimy się o tych, którzy wiedzą, a nie służą, Panie. Modlimy się o każdą osobę na tym miejscu, aby się była poruszona, zachęcona w Duchu Świętym do tego, aby nie tylko wziąć posługiwanie, ale służyć, Panie, dla Ciebie i Twojego Królestwa. Tobie, Jezu, niech będzie chwała i cześć, uwielbienie. Amen. Najlepsze dla mnie. Panie, wyznajemy, że Twe drogi są dla nas najlepsze. I dziękujemy Ci, że Ty chcesz, abyśmy po Twoich drogach chodzili, abyśmy, Panie, Twoim drogom byli wierni. Dziękujemy Ci za to dzisiejsze Panie słowo, że Ty pobudzasz serca nasze. Ojcze, modlę się o to, abyśmy je wykonywali z radością i Twoim, Panie, błogosławieństwem, wierząc, że Ty nie tylko nas powołałeś, Panie, wybrałeś, ale także wyposażyłeś, abyśmy przynosili owoc w Twoim Królestwie. Halleluja. Amen. Moi drodzy, siądźmy jeszcze na chwileczkę. Teraz za moment będą ogłoszenia, ale wcześniej dwa świadectwa w związku z dzisiejszym słowem, tak?
Chwała Bogu. Ja chciałam powiedzieć na potwierdzenie tego, co pastor mówił. Jesteśmy jednym kościołem. Jesteśmy w jednym duchu. To jest niesamowite, bo wiecie co? Wczoraj dostaliśmy z Marcinem Słowo Boże od proroka, od Ryszarda Krzywego. I byłam zaskoczona nad tym słowem, ale też byłam gotowa na to słowo, ponieważ Bóg przygotowuje nas od dłuższego czasu do pewnej rzeczy. Zaskoczy was wszystkich. Ale dzisiaj weszłam do kościoła, pytałam się, Boże, gdzie mamy iść? I to, co się stało, ja naprawdę nie wiedziałam, uwierzcie mi, o tym, że Paulina będzie z mężem zakładać nowy zbór. Wczoraj Bóg powiedział, że my, jako Marcin i ja, jesteśmy powołani do tego, żeby założyć nowy zbór. Że to jest niesamowite, bo ja nie spałam dzisiaj w nocy. Bo ja się pytałam, Boże, no ale jak? Ja nie jestem gotowa. Ja w ogóle nie wiem, co... Boże, ja jestem gotowa przyjąć. I mówiłam, Bóg wie o tym, że my jesteśmy gotowi. Słuchajcie, od 6 lat dojeżdżamy tutaj z Wałbrzycha. Bóg wie, że jesteśmy gotowi na poświęcenie. Że niestraszne są nam dojazdy. Że chcemy sprzedać mieszkanie i po prostu jesteśmy gotowi być tam, gdzie Bóg nas powołuje. Chcieliśmy mieszkać w Świdnicy, ale skoro Bóg mówi, że mamy zakładać kościół, to ja jestem posłuszna woli Bożej i słuchajcie, cieszę się niesamowicie, bo weszłam dzisiaj do kościoła i tak jeszcze pytałam w duchu, Boże, ale kto, gdzie? I zanim Paulina i pastor powiedzieli to, Bóg mi pokazał Paulinę. I to jest niesamowite, bo Bóg mi pokazał Paulinę i mówi, Paulina. Ja mówię, Paulina, ale o co chodzi? Za chwilę pastor mówi, że Paulina będzie zakładać nowy zbór Żarak, a słowo wczoraj mieliśmy, że będziemy mieszkać w małej miejscowości i jest już grunt, jest już ziemia, gdzie będziemy mieszkać. I czekam na to wypełnienie i słuchajcie, dziękuję Bogu, jesteśmy jednym kościołem w jednym duchu. Ja naprawdę nie wiedziałam o tym. I dziękuję Bogu, naprawdę wielka chwała. Ja jestem gotowa podjąć to wyzwanie i wiem, że nie zostawiam kościoła w Świdnicy, bo ja tu będę dalej służyć i myślę, że Żarów nie jest tak daleko. Nawet jakbyśmy tam mieszkali, żebym dalej prowadziła służbę w kościele i prowadziła szkółki, jak dojeżdżam z Wałbrzycha, z Żarowa, słuchajcie, to jest żaden problem dla mnie. Ale wiecie co, Bóg jest niesamowity, bo to Bóg, jeśli jesteśmy w woli Bożej, nas prowadzi i to Jemu należy się cześć i chwała i to On buduje Kościół. Także chwała Bogu. Jak się uspokoję, teraz coś powiem. To jest niesamowite. Pan jest dobry i wierny i cudowny, naprawdę. Niesamowite jest to dla mnie. Powiem wam coś takiego do tego kazania pastora dzisiejszego, to ja mogę się przyznać po prostu przed całym kościołem, że bardzo długo opierałam się, żeby tutaj być liderem w tym kościele i żeby tutaj stać razem. Ale powiem wam dlaczego. Dlatego, że kiedy Bóg nas powołuje, a wszystkich nas powołuje, to diabeł walczy za wszelką cenę, żebyśmy w to nie wchodzili. Żebyśmy nie wchodzili. I tak jak opór był co do mnie i ja po prostu myśli różne i różne rzeczy
były i przeciwności i żeby po prostu najpierw zostać członkiem tego kościoła, że myśli takie, że coś, że gdzie indziej, że co innego, a tak naprawdę Bóg mnie tutaj przyprowadził, kiedy się nawróciłam w domu i poczułam tutaj, pamiętam jak się pastor, nie pastor, tylko Radek jeszcze modlił tutaj, przyjmowałam Jezusa, bo już w domu przyjechałam, ale chciałam to przy ludziach zrobić. I przyjmowałam Go do serca, to po prostu płakałam tużebnymi łzami, czułam się jak w domu. A walka jakoś się toczyła później o to, żebym tutaj była, to tylko moi bliscy wiedzą o tym po prostu diabeł za wszelką cenę chce rozbić Kościół. On chce po prostu... Później po jakimś czasie już wiedziałam o tym, że to nie tędy droga. To wiedziałam o tym, że to nie o to chodzi. I Kościół jest jeden. Tym bardziej, że Bóg mi pokazał, że Kościół jest jeden w ogóle na całym świecie, w jakiejkolwiek denominacji ludzi, którzy są zrodzeni z Ducha. Ale Bóg mnie powołał tu, akurat w tym miejscu. I co chcę powiedzieć, ja się... stawiałam Bogu. Ja się stawiałam Bogu, ale cały czas się modliłam i później zostałam członkiem. Później się modliłam, Boże, prowadź mnie, ja chcę być w Twojej woli. Jakieś 3 lata temu ponad dostałam słowo co do mojego powołania, potwierdzone przez parę osób jeszcze i w sercu miałam takie potwierdzenie, się z pastorem dzieliłam tym. Ale to było dla mnie też takie odległe, co właśnie a propos do zakładania zboru. I mówię, Boże, dla mnie jest, wiem, że czasami na pewne rzeczy musimy poczekać. I to nie jest tak, że to się już teraz dzieje, bo ja te słowo dostałam ponad 3 lata temu. I w małych rzeczach musiałam być wierna Bogu, żeby doszło do takiego momentu. Ale chcę Wam coś powiedzieć, że kiedy byłam na konferencji w Janowicach, 2 tygodnie temu, tak, to było, to właśnie wtedy pastor Tomczyński wołał i mówił, że dosyć po prostu tego tylko siedzenia w kościele, w ławkach i głoszenia do nas, bo my tak naprawdę, większość z nas tutaj powinniśmy być już misjonarzami i wychodzić na ulicę, a nie tylko tutaj siebie, jak to niektórzy mówią, zabawiać. Bo każdy z nas co chwilę nie jest zadowolony z czegoś i jeden do drugiego ma pretensje, bo nie tak w kościele. I ja mogę powiedzieć, że ja też tak miałam 3 lata temu, to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba, a jak ja tutaj będę, jak mi się to nie podoba? A Bóg mi pokazał, zmienię Twoje serce. Będziesz służyć tak, jak Ty masz mnie kochać i masz kochać ludzi. A to, jacy ludzie są dookoła, to jest nie Twoja sprawa. To jest nie Twoja sprawa. Jeśli coś Ci się nie podoba, zostaw mi to, oddaj mi to, ale masz ich kochać mimo wszystko. Masz ich kochać takimi, jakimi są. Bezwarunkowo. A wtedy ja Ciebie wywyższę. A nie wtedy, kiedy Ty będziesz wszystkich chciała zmieniać dookoła w kościele. I tutaj jak pastor mówił, też miałam takie, albo ja bym chciała, żeby to było tak. Najlepiej jak się przychodzi do kościoła na początku, to się wszystko chce, żeby inaczej wyglądało. Każdy ma najwięcej do powiedzenia, ale zaangażować się i wejść i zrobić coś od siebie i naprawdę z miłością i w pokoju, to wtedy się zaczyna dziać. Wtedy się zaczyna dziać, a niech się stoi na z boku i się nie obserwuje. W tym, do czego Bóg nas powołał. I to, co mówił pastor Tomczyński w Janowicach, ja wtedy wyszłam do modlitwy. To była sobota, wieczór i padłam na kolana, powiedziałam, Jezu, oto jestem, poślij mnie. Jestem gotowa, pomimo tego, bo Bóg mi pokazał, że nigdy do końca nie będziemy gotowi. Co jeszcze chcę Wam powiedzieć, że bo będziemy mówili, bo mój mąż tamto, bo moje dzieci jeszcze, bo jeszcze nie wszystkie się nie nawróciły do końca, jeszcze się borykają może, a może, może jeszcze w pracy problemy, cały czas coś będzie, co będzie nas zatrzymywać, ale tak ogólnie w moim domu jest cudownie, kochamy się, moje dzieci są cudowne, mój mąż jest cudowny i tak naprawdę wszyscy służymy Bogu, zawsze coś będzie nie tak. Słuchajcie, zawsze, ale diabeł będzie o to walczył z całych sił, żebyśmy nie zaczęli, nie poszli do ludzi. Będziesz mówić, jeszcze ci tego brakuje albo tamtego, żeby iść i mówić Ewangelię. Ale każdy z nas jest powołany. Każdy z nas, każdy jak tu siedzi i przyjął Jezusa do serca, jest po to, żeby się dzielić Ewangelią, żeby wyjść i mówić o Jezusie. Ja wtedy powiedziałam, oto jestem, poślij mnie. I też sobie wyobrażałam to inaczej. Inaczej, moja głowa to jest co innego. Moje myśli to nie Pana myśli. I moje drogi to nie Pana drogi. A w poniedziałek przyszłam do zboru i nagle mnie złapał pastor i mówi mi o tym projekcie. I mówi o tym, że mieli na sercu z pastorem mnie, a ja cała zdrętwiałam. Ja usiadłam i mówiłam, ale tak sobie myślałam, przecież ja to trochę inaczej w twojej głowie w ogóle układałam. Wiedziałam, że w którymś momencie coś takiego wydarzy, ale ja to miałam trochę inaczej w głowie. I tu o tych właśnie, że Panie, pomimo tego, że to nie jest tak, jak może ja to do końca sobie wyobraziłam, to powiedziałam, Boże, będę się modlić. I prawie tydzień modliłam się w tej sprawie. I miałam tylko radość i pokój i słowo od Boga ze słowa. I powiedziałam, dobrze, Panie, ja wchodzę, a Ty rób resztę. I co chciałam wam powiedzieć, że wszyscy jesteście. I jeśli ktoś po prostu chce się dołączyć do tego, żeby nam pomóc w tym, żeby wyjść do tych ludzi z miłością. Ja nie chcę krzyczeć na nich, nawracajcie się. Jeśli chcecie wyjść tak, z takim czymś, że nawracajcie się, bo koniec już bliski, to ja nie chcę. To ja nie chcę. Ale jeśli kochacie ludzi i chcecie, macie ich na sercu, bo z miłości, wiara jest tylko czynna w miłości. Jeśli pójdziemy im głosić Chrystusa w miłości, to oni będą się nawracać. Będziemy mówić Ewangelię i będziemy się o nich modlić. Jeśli każdy z was, jeśli ma na sercu i kocha ludzi i nie chce, żeby ginęli, to niech przyjdzie, będziemy rozmawiać, będziemy się razem modlić, będziemy razem wychodzić, bo każdy jest powołany.
Halleluja. Też chciałbym, żebyśmy w naszych modlitwach niedzielnych mieli jako stały punkt modlitwę Ożarów i o tą grupę. Kilka ogłoszeń jeszcze przed zakończeniem. Moi drodzy, przypominam, że za tydzień jest zmiana czasu na letni, a więc śpimy godzinę krócej. Nabożeństwa świąteczne o godzinie 9:11. O godzinie 11:00 mamy specjalne spotkanie dla dzieci od 3 lat w górę, a więc zapraszamy wszystkie dzieci na świąteczne zajęcia na godzinę 11:00 od 3 lat wzwyż. Kolejne ogłoszenie. Chrzest 6 kwietnia w sobotę. Szczegóły podamy jeszcze, kiedy będziemy bliżej tego terminu. Od 8 kwietnia mamy możliwość